Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
O wymowie zakonnej konsekracji przypomniał papież podczas mszy świętej sprawowanej w święto ofiarowania pańskiego.
Wyzwania stojące przed zakonnikami i zakonnicami to temat rozmowy z przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika.
Rano u grobu Jana Pawła II modlono się w intencji ofiar katastrofy w Katowicach.
2 lutego na magazyn zapraszają Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Przy grobie Jana Pawła II modlono się za ofiary tragedii w Chorzowie oraz ich rodziny. Porannej Eucharystii przewodniczył pochodzący ze Śląska ksiądz Arkadiusz Nocań z Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Podkreślił on, że ta modlitwa była obowiązkiem przebywających w Rzymie Polaków.
Nie wyobrażaliśmy sobie nie spotkać się na wspólnej modlitwie u grobu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ksiądz Arkadiusz Nocoń.
U grobu tego, który uczył nas solidarności, uczył nas współczucia, uczył nas cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi.
Jesteśmy ze Śląska, więc też to nas dotknęło w jakiś sposób, więc...
Jako członkowie diecezji katowickiej czujemy się wewnętrznie w sumie zobowiązani do tego, aby modlić się dla tych, którzy zginęli, bo wielu z nich jest nam znanych.
Jesteśmy z tymi ludźmi, którzy przeżyli taką tragedię i dziękujemy, że mogliśmy właśnie modlić się przy grobie Ojca Świętego za nich, za rodziny i za zmarłych.
Dzisiaj to była modlitwa serca, tutaj trzeba było przyjść.
Ksiądz Konrad Krajewski.
Chcieliśmy przy grobie Jana Pawła II przyjść w imieniu tych wszystkich, którzy tu przyjść nie mogą, a chcieliby się przyjść wypłakać przy Ojcu Świętym. Ojciec Święty cierpiał, nie wstydził się cierpieć. I dlatego to jest chyba najlepsze miejsce, gdzie należy zapłakać i powiedzieć, czemu Panie Boże właśnie tak.
Mszę koncelebrowało ponad 70 kapłanów. Uczestniczyła w niej ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, siostry zakonne, a także pielgrzymi ze Śląska, których wiadomość o tragedii została we Włoszech. Dziś przypada 10 miesięcy od śmierci Jana Pawła II. Konkretne oddanie osób konsekrowanych Bogu i braciom jest dla dzisiejszego świata wymownym znakiem, że Królestwo Boże jest obecne, wskazał Benedykt XVI w homilii na mszy święta ofiarowania pańskiego. Koncelebrowali ją z papieżem przełożeni i pracownicy Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz 10 przełożonych generalnych. Bazylikę Watykańską wypełnili liczni zakonnicy i zakonnice.
Ich sposób życia i działania jest w stanie ukazać bez taryfy ulgowej pełną przynależność do jedynego Pana. Ich pełne oddanie Chrystusowi i Kościołowi to mocne, wyraźne głoszenie obecności Boga językiem zrozumiałym również ludziom nam współczesnym. Jest to pierwsza przysługa, jaką życie konsekrowane oddaje Kościołowi i światu.
Benedykt XVI nawiązał do procesji z gromnicami, którą rozpoczęła się liturgia. Wskazał, że osoby konsekrowane, tak jak zapalone świece, mają szerzyć zawsze i na każdym miejscu miłość Chrystusa, który jest światłością świata. Po homilii obecni w bazylice złożyli wraz z papieżem dziękczynienie Bogu za dar życia konsekrowanego.
W dniu święta życia konsekrowanego naszym gościem jest przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, siostra Julia Bakalarz, która jest też członkiem konsulty wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Proszę siostry, co dla sióstr oznacza ten właśnie dzień?
Myślę, że zawsze ten dzień w Kościele przeżywany był w sposób szczególny przez wszystkie osoby poświęcone wyłącznej służbie dla Pana Boga, ponieważ ofiarowanie w świątyni z konieczności wiąże się ze swoim własnym powołaniem, ze swoim własnym oddaniem siebie Bogu. Od kilku jednak lat ten dzień przeżywany jest w sposób zupełnie wyjątkowy ze względu na to, że oczy całego Kościoła zostały zwrócone dzięki nauczaniu Jana Pawła II, sługi Bożego, na tą wielką grupę osób w Kościele, które całkowicie poprzez swoją konsekrację oddały się Panu Bogu. W tym roku przeżywamy to jeszcze nieco inaczej, ponieważ jest to pierwszy dzień bez sługi Bożego Jana Pawła II tutaj na ziemi. Zresztą znacząca była dzisiejsza poranna liturgia mszy świętej w grotach watykańskich. Widziałam, jak dużo było również sióstr zakonnych, bo myślę, że wszyscy bardziej jeszcze nie tylko dziękowali jemu za to zwrócenie oczu na tę część Kościoła, ale także zawierzali własne życie i pewnie przyszłość tego życia, więc powołania.
Rozmawiamy w atmosferze święta, ale rzecz jasna, życie konsekrowane znajduje się w okresie osądu, kryzysu. Czy też można te przejawy kryzysu dostrzec w Polsce?
To, że kryzysy istnieją, to bardzo pozytywny fakt. Kryzys jest zawsze okazją do wzrostu, do postawiania sobie pytań istotnych. Może nie tyle kryzys tożsamości, co potrzeba zdania sobie sprawy, gdzie jest istota życia konsekrowanego. Często, kiedy rozmawiamy o życiu konsekrowanym, to mam nieraz wrażenie, że zwraca się uwagę na to, co stanowi jakieś cechy, może i zauważalne, ale nieistotne w życiu konsekrowanym. Powiem tutaj wprost o żeńskim życiu zakonnym. Często zadaje się pytania, czym się siostry zajmują, a gdzie siostry są obecne. I wydawać by się mogło, no przecież jak siostry katechizują, to można katechizować także będąc osobą świecką. Jeżeli siostry pracują w szpitalu, można z pełnym poświęceniem pracować jako osoba świecka. I naturalnie odpowiadam tak, można wyjeżdżać na misję, pracować z pełnym poświęceniem, z pełnym oddaniem. I stąd to pytanie o tożsamość, o istotę, czym jest życie konsekrowane. To pytanie postawił nam sługa Boży Jan Paweł II i na nie odpowiedział w adhortacji Vita Consecrata. Nie wystarczy naśladowanie Chrystusa, bo to jest powołaniem każdego chrześcijanina. Nie wystarczy wierność Ewangelii, ale trzeba tego całożyciowego oddania, tego totalnego poświęcenia, ba, cóż za słowo, właśnie przyjęcia daru miłości, jaką Bóg daje człowiekowi. I myślę, że zdanie sobie sprawy z tego, jak wielką miłością Bóg obdarowuje człowieka w ogóle w tajemnicy Chrztu Świętego, a przecież konsekracja zakonna jest tą nową konsekracją, sięgającą korzeniami do konsekracji Chrztu Świętego, ale nową co do jakości, co do zaangażowania, co do gruntowności, można by tak powiedzieć, i piękności tych więzów. I to stanowi istotę. To pragnienie, by w życiu konsekrowanym, będąc jeszcze na tej ziemi, sięgnąć niejako nieba poprzez miłość oddania, odpowiedzi na przepiękny dar miłości Bożej i przez to oddanie te osoby konsekrowane powinny być, są, oby były znakiem przyszłego życia. I to jest źródło, które powinno zapalać do entuzjazmu, świadectwa do entuzjazmu, poświęcenia tego także dla bliźnich, bo nie ma poświęcenia dla Pana Boga bez poświęcenia dla bliźnich. I spojrzenie na życie konsekrowane nie jako na poświęcenie, ale dar miłości Bożej i z radością, można by powiedzieć, ta osoba konsekrowana, odpowiadając na ten dar, powinna by służyć Kościołowi.
Ale my często też doświadczamy z jednej strony tego, że społeczeństwo nie rozumie znaczenia tego daru, daru odpowiedzi na powołanie. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że wielu ludziom jest znacznie trudniej odkryć drogę powołania, że zamyka się na tę możliwość usłyszenia głosu Bożego.
To, że jest trudno odkryć drogę powołania, to z pewnością jest trudno odkryć drogę każdego powołania. I myślę, że dotykamy tutaj czegoś bardzo ważnego we wspomnianym kryzysie. Kryzysie powołaniowym, kryzysie być może i tego rodzaju życia. Trudno współczesnemu człowiekowi jest nie tylko odkryć powołanie, ale uświadomić sobie, że jest powołanym. I nie bez powodu Kościół przypomina, że trzeba tworzyć kulturę powołaniową. Kulturę powołaniową to znaczy przypominać człowiekowi taką podstawową prawdę, że jest człowiekiem obdarowanym powołaniem, że życie jest powołaniem. że życie trzeba przeżyć w sposób trzeba, ba. Dobrze by było, najpiękniej by było przeżyć w sposób taki, jak Bóg najpiękniej zaplanował. I stąd odkrycie, czy to powołania do życia rodzinnego, czy powołania do życia w poświęceniu Bogu, czy poprzez kapłaństwo, czy poprzez poświęcenie siebie w życiu konsekrowanym, czy wreszcie do życia samotnego. To odkrycie powołania wymaga przede wszystkim zatrzymania się, wymaga pomyślenia, wymaga odejścia od tego szumu informacyjnego, który często zagłusza zwyczajne wewnętrzne pragnienia. Stąd nie bez znaczenia jest wychowywanie człowieka od najmłodszych lat do tego, by potrafił żyć w ciszy, by potrafił pomyśleć, by uwierzył w ogóle, że jest obdarowany. I ta droga wychowywania do myślenia jest drogą pomocną w odkrywaniu powołania. Taka pomoc dana młodemu człowiekowi może być również drogą, żeby odkryć powołanie do służby Bożej.
Siostra wiele lat zajmowała się pracą powołaniową, pracą formacyjną. Co siostra starała się, co stara się pokazywać młodym osobom, które decydują się na życie zakonne?
Zawsze najbardziej pragnęłabym, żeby młody człowiek chciał myśleć. A to jest droga do wzbudzenia również tych wewnętrznych pragnień. Chyba często zapomina się, że nie wszystkie potrzeby w człowieku już są gotowe od razu. Zwłaszcza im głębsze, im wznioślejsze potrzeby, jak na przykład potrzeba głębokiego kontaktu z Bogiem. Ją trzeba delikatnie rozbudzać. I myślę, że to trzeba również młodemu człowiekowi przekazywać i stwarzać warunki do tego, żeby mógł dostrzec wartość tego kontaktu z Panem Bogiem, żeby znalazł klimat i środowisko, gdzie w ogóle doświadczy spotkania z Panem Bogiem. Młodzież wbrew pozorom bardzo kocha, bardzo pragnie adoracji Najświętszego Sakramentu. To są przestrzenie, w których mogą trwać i trwać i trwać. I chyba jakoś pogłębia się tam ich wiara. Oczywiście wychowanie również do przeżycia spotkania z Chrystusem podczas mszy świętej. O co chodzi? O spotkanie z Chrystusem osobowym, żeby w doświadczeniu tego młodego człowieka, który stoi wobec wyboru drogi życia, bądź już się zdecydował na taką drogę, znaczy zdecydował jako odpowiedź na żar Bożej miłości, żeby na tej drodze temu młodemu człowiekowi podpowiedzieć, pomóc, pokazać jakieś sposoby, tak nawet po ludzku, do osobowego spotkania z Bogiem. Żeby ten młody człowiek postawił to pytanie: mistrzu, gdzie mieszkasz? I usłyszy wtedy: chodź i zobacz. I poszli. Doprowadzić do tego spotkania człowieka i niech się już sam Chrystus zatroszczy, jak do niego dotrzeć. Myślę, że nasze życie zakonne jest tak bogate w doświadczenie miłości, obdarowania nas, gdybyśmy tylko umieli to przekazywać. Styl radości, ale styl radości zaszczepionej głęboko, niepowierzchownie.
Właśnie, trzeba walczyć z różnymi stereotypami. Pewnie gdzieś tam w kulturze ciągle te stereotypy istnieją. Kiedy Panna Krzysia jednemu obiecała, a w drugim się zakochała, no to poszła do zakonu. Czy dzisiaj właśnie takie osoby się spotyka, które trafiają pod wpływem jakichś katastrof życiowych, jakiegoś problemu życiowego?
Zawsze byśmy tak chcieli, żeby to tak było. Przygoda pójścia za Chrystusem taka z dreszczykiem. Coś się wydarzyło, coś się komuś nie powiodło. Rzeczywiście takie stereotypy niektórzy może by nawet chcieli stworzyć. Podejrzewam, że przecież Pan Bóg ma 1000 dróg tajemnych. Dlaczegoż kogoś miałby akurat nie przeprowadzić również i przez taką drogę, że na przykład coś się mu tam w życiu może nie dość poukładało. I jeżeli nawet tak by się zdarzyło, że tu się zakochała, tam odkochała, czy ktoś się odkochał. I w tym kontekście ta osoba odkryła powołanie do Bożej służby. No to, mój Ty Boże, co my zrobimy Panu Bogu, jeśli by taką drogą poprowadził? I nie bardzo sobie przypominam takie sytuacje, żeby rzeczywiście było to tak aż romantycznie, że tu się coś wydarzyło i ktoś nagle jako odpowiedź na niespełnioną miłość ludzką idzie do zakonu. Dziewczęta, które trafiają do zakonu, to są właśnie dziewczęta zwyczajne, wyposażone w to samo bogactwo przeżyć wewnętrznych, uczuciowych. To są dziewczęta, które często potrafią po uszy się zakochać, dlaczego nie, również w chłopcu, którym się życie rodzinne bardzo podoba. Jej życie nie jest ucieczką. tylko jest właśnie wyborem, odpowiedzią miłości na miłość. Wstąpienie do zgromadzenia, przyjście do zakonu, złożenie ślubów zakonnych, między innymi tego ślubu pięknego czystości, nie jest wyzbyciem się z uczuć macierzyńskich. To nie jest odarcie kobiety z tego powołania do bycia matką. I myślę, że o tym też się często nie pamięta. I też się, może tutaj plączemy w jakiś stereotyp, że tu nagle trzeba powyrzucać uczucia macierzyńskie i ja wiem, odarcie jakiejś z kobiecości. Wręcz odwrotnie, ten geniusz kobiety, to piękno daru Bożego w kobiecie, jakie jest, to wyposażenie, by mieć tą intuicję kobiety i serce kobiety i wrażliwość kobiety, dopiero teraz jest potrzebne, kiedy wstępuje się do zakonu. I cały ten problem macierzyństwa duchowego, to poczucie, że jest się w służbie Kościoła Matki, Kościoła, który rodzi życie. Właśnie to daje wyzwolenie z siebie, to daje właśnie tę przestrzeń miłowania typową dla matki, gdzie człowiek zapomina o sobie, gdzie człowiek gotów jest poświęcać się, dawać i tutaj te przestrzenie są przeogromne. Także w tym posługiwaniu bardzo prozaicznym, którego przecież w naszym życiu, życiu sióstr zakonnych jest ogromnie dużo. Gdyby wspomnieć, czy to posługę w szkolnictwie, wcale nie tak łatwą, czy katechizacji, na przykład w naszym zgromadzeniu bardzo dużo sióstr pracuje w katechizacji. Wcale to nie jest takie proste, zwłaszcza na niektórych poziomach szkół, ze względu na pewne problemy rozwojowe dzieci, młodzieży. Ale gdyby też wspomnieć chociażby trudną posługę w szpitalach, a nie wiem, czy nie jeszcze trudniejszą, w domach opieki, w domach dzieci, które własnych rodziców nie mają. I tam wszędzie również i to serce matki jest potrzebne i na to serce matki chyba wszyscy oczekują.
Zdarza się słyszeć w świecie głosy, że siostry znajdują się w kościele gdzieś na drugim planie. Zdarza się, że pojawiają się głosy domagające się większego dowartościowania sióstr.
Gdyby pójść tutaj do głębi i do istoty, gdzież na drugim planie wezwane przez Chrystusa? Gdzież by on nas na drugi plan postawił swoją miłością? Natomiast w samym życiu Kościoła, Bogu dzięki, mamy dość świadectw, dość wypowiedzi Kościoła, mówiące o tym, że jesteśmy w samym sercu Kościoła. Wielką pociechą chyba napełniło również każdą z sióstr zakonnych to wspomnienie podczas przemówienia do biskupów ad limina. Ojciec Święty Benedykt XVI nie tylko, że zauważył życie konsekrowane, zauważył żeńskie życie konsekrowane, wręcz mówił, że siostry są w Kościele cenione, że zasługują na najwyższy szacunek, że są w Kościele potrzebne. Natomiast w konkrecie posługiwania poszczególnych miejscach, gdzie jesteśmy obecne, naturalnie wszędzie, gdzie są ludzie, wszędzie może być plan pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. I myślę, że generalnie to nasze miejsce, ta nasza pozycja wypływająca z konsekracji jest jasna. Jak bardzo są angażowane siostry w posługę pastoralną na przykład. Pewnie w niektórych miejscach można by było poszukiwać, no jak jeszcze można się angażować, ale sądzę, że zrozumienie w Kościele jest bardzo duże, choć na pewno przydałoby się na przykład w Ratio Studiorum, w seminariach, by bardziej znana była istota życia zakonnego. Naturalnie potrzebujemy dobrych spowiedników, dobrych rekolekcjonistów, a to bez znajomości życia konsekrowanego, jego istoty, jego piękna. No trudno oczekiwać, stąd teologia życia konsekrowanego jako program studiów przygotowujących do kapłaństwa. Myślę, że byłoby to bardzo cenne. I zwyczajnie w parafiach w ten dzień życia konsekrowanego jest taką dobrą okazją. Myślę, że daje to duże zrozumienie, jest jak gdyby katechezą, czym jest życie konsekrowane. Bo to nie tylko duszpasterze, ale i wspólnoty parafialne, i wspólnoty wiernych. Czymś bardzo miłym jest, kiedy po mszy świętej z racji Dnia Życia Konsekrowanego parafianie wychodzą, czekają, by na przykład siostrom złożyć życzenia w tym dniu. To są piękne gesty i chyba myślę, że też podkreślają świadomość wiernych i oczekiwania Kościoła.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówiła siostra Julia Bakalarz, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Dominikanek.
Tu Radio Watykańskie i to już wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.